Dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o Józefie, ale nie tym świętym, tylko o Józefie z przydomkiem egipski. Na początek może kilka słów na temat niego samego. Wiemy tylko, że to prawnuk Abrahama.
Zgadza się, prawnuk Abrahama. Można powiedzieć, że też umiłowany, jeden z dwóch umiłowanych synów Jakuba, czyli Izraela. Jeden z tych dwóch synów, których Jakub miał z swoją umiłowaną Rachelą. Oprócz Józefa także właśnie Beniamin pojawia się jako owoc miłości tego dwojga. Józef, który w swoim obrazie biblijnym przedstawia się, czy jawi się nam jako ktoś, kto przechodzi przez wiele różnych trudnych sytuacji, przez wiele różnych kryzysów, przez wiele różnych życiowych zakrętów, a mimo to gdzieś tam, nawet nie w pierwszym planie, ale w tle tego wszystkiego jest Pan Bóg, który nad nim czuwa. W dalszym ciągu realizuje wobec Józefa, jako wobec potomka Abrahama swoją obietnicę, że właśnie potomstwo Abrahama będzie wielkim narodem.
Dodajmy jeszcze, że to nie jedyni synowie Jakuba.
Jakuba, zgadza się. Nie jedyni synowie. Pamiętajmy o tym, że było ich aż 12. Z tego właśnie potomstwa wyjdzie potem 12 pokoleń izraelskich, a więc te 12 klanów, plemion, jakkolwiek by tego nie nazwać, które dadzą fundament pod naród wybrany. Naród wybrany, który pod Synajem już kilkaset lat później wejdzie w przymierze z Bogiem.
Może zanim rozpoczniemy nasze przyglądanie się samemu Józefowi, kilka słów o tej atmosferze, która się budowała w domu rodzinnym Józefa, bo jak się okazuje, wcale tak miło nie było.
Miło nie było, ponieważ, tak jak wspomniałem, Józef i Beniamin byli to umiłowani synowie Jakuba, Izraela. Byli to ci, którzy siłą rzeczy w związku ze swoim wybraniem przez ojca byli pogardzani, czy krzywym okiem na nich patrzono, jeżeli chodzi o pozostałych braci. Oprócz tego Józef był tym, który przez ojca był bardziej elegancko ubierany, bardziej dbał o niego ojciec. Oprócz tego okazuje się, że Józef miał dar snów i tłumaczenia snów i na zdarzyło mu się kilkukrotnie opowiedzieć i swojemu ojcu, swoim braciom sny, według których on był tym, który ma odbierać cześć od swoich braci. On ma być tym, który będzie w pewnym sensie panem swoich braci, oni będą jego sługami. Zatem zdecydowanie ta jego postawa, może nie tyle postawa, co to doświadczenie, którym się dzielił i troska, którą okazywał mu Jakub, nie podobała się jego braciom. Była zazdrość, były właśnie niesnaski, było patrzenie krzywym okiem, aż doszło do bardzo takiej trudnej sytuacji, kiedy to bracia postanowili pozbyć się, wręcz fizycznie pozbyć się Józefa. Znajdujemy to zaraz na początku cyklu o świętym Józefie. Fragment, w którym Józef wysłany jest przez swojego ojca na pastwiska, gdzie przebywają jego bracia. I tam na tych pastwiskach dochodzi do, można powiedzieć, pojmania Józefa z myślą, ażeby go zabić. Ostatecznie jednak nie zostaje zabity, zostaje sprzedany wędrującym do Egiptu kupcom. I można powiedzieć, w tym momencie rozpoczyna się nowy etap w życiu Józefa.
Taka refleksja mi się nasunęła, czytając właśnie Księgę Rodzaju i tą całą historię. Przez pryzmat tych doświadczeń trudnych, związanych z relacjami w rodzinie, ta zazdrość, to zawiść, to patrzenie krzywym okiem, to nie jest jakoś tam odległe od naszych czasów. Dziś w naszych relacjach też bardzo często takie emocje się pojawiają w różnych sytuacjach. I też jesteśmy narażeni na budzenie się w nas nienawiści, która może doprowadzić właśnie do takiej eskalacji, że zupełnie niewinny ktoś obok nas może zostać, w cudzysłowie to oczywiście mówię, sprzedany. To sprzedanie można rozumieć też na bardzo wiele sposobów.
Przede wszystkim trzeba mieć tą świadomość, że takie zagrożenie istnieje, bo też sama intencja, która przysługiwała redaktorom Księgi Rodzaju w momencie, kiedy opisywali życie Józefa, było właśnie danie takiej nadziei, takiego pozytywnego przykładu dla narodu wybranego, który już wiele wieków później miał doświadczenie podziału wewnątrz tego narodu, miał doświadczenie przesiedlenia babilońskiego, a więc pewne niesnaski, pewne problemy, które pojawiały się pomiędzy pokoleniami tworzącymi ten naród. Autorzy biblijni chcieli pokazać na przykładzie Józefa, że to jest zupełnie coś normalnego, że to się pojawia, że te może nierówności w traktowaniu przez rodziców, ich dzieci, one mogą mieć miejsce, natomiast to nie jest ostateczne przeznaczenie człowieka. Pan Bóg rzeczywiście nad wszystkim czuwa. I to jest właśnie charakterystyczne dla opisów historii Józefa w Księdze Rodzaju, że przed Józefem historii Abrahama, Izaaka, Pan Bóg pojawia się praktycznie na każdej karcie, w każdym epizodzie w jakiś sposób albo się wypowiada, albo działa. Natomiast w historii Józefa Józefa, on tak jakby jest cały czas w tle. Wyeksponowane są emocje, wyeksponowane są uczucia poszczególnych ludzkich postaci, natomiast Pan Bóg jest w tle. I dopiero pod koniec tej historii Księga Rodzaju podaje nam wyjaśnienie, taki można powiedzieć klucz hermeneutyczny, że te ludzkie mechanizmy, które w nas działają, które powodują, że mniej czy bardziej się kochamy, że też z tego braku miłości może dojść do różnych nawet katastrof w życiu rodzinnym, że to wszystko gdzieś tam jest ostatecznie w rękach Pana Boga i On nad tym czuwa.
I że wyciąga nas z owej studni, do której wrzucono Józefa. Bo ta studnia to też jest taka symboliczna i też kiedy się zastanawiałam nad emocjami i intencjami, tym wszystkim, co towarzyszyło tej sytuacji, kiedy został pojmany przez braci, kiedy nie wiadomo było, czy go zabiją, czy cokolwiek innego z nim zrobią, to my w życiu wpadamy też w takie studnie. Brak nadziei, kiedy dotykają nas doświadczenia, nie wiem, to może być choroba, jakaś utrata pracy, pieniędzy, to może być śmierć kogoś bliskiego, nie? I takie studnie w naszym życiu, to i my przeżywamy, nie? Nie ucieknie się od tego, takie studnie będą.
Zgadza się i też historia Józefa pokazuje, że tego rodzaju doświadczenia, takie właśnie przysłowiowe studnie, to nie są tylko jakieś niezawinione przez nas sytuacje, ale też czasami są to sytuacje, w których my sami odgrywamy też i pierwszoplanową rolę, bo gdy dobrze się przypatrzymy Józefowi, to nie jest tak, że on zupełnie bez winy źle jest traktowany przez braci. On pyszni się przed swoimi braćmi, swoim wybraniem przez ojca, swoją miłością, którą ojciec go obdarza, swoją możliwością tłumaczenia snów. To wszystko jest właśnie dla niego taki motyw do pysznienia się przed braćmi, a więc on też nie jest taką doskonałą postacią na samym początku. To doświadczenie pojmania, sprzedania w obce ręce jest właśnie owocem tego kryzysu, który pomiędzy braćmi zaistniał, ale też taką sposobnością dla samego Józefa, ażeby wejść bardziej świadomie w tą sytuację, w jaki sposób tworzy relacje, w jaki sposób buduje swój kontakt z braćmi.
Można powiedzieć, już patrząc na koniec tej historii, do której za jakiś czas dojdziemy, że Bóg przez te wszystkie sytuacje, zarówno te emocje w życiu braci, jak i postawę Józefa wobec nich, niejako ustawia wszystko na swoim miejscu. To jest takie ciężkie do zrozumienia, ale kiedy się czyta i widzi się te lata, na końcu tej historii wszystko jest dobre.
Tak, to prawda. To jest to, o czym też wspominaliśmy tydzień temu, gdy omawialiśmy życie i historię Abrahama. Bóg z takich właśnie niewyraźnych, niekształtnych, niepasujących do siebie elementów wkłada historię ludzkiego życia. I tak też jest w przypadku Józefa. Warto tutaj właśnie podkreślić jeszcze raz, że zarówno Józef, jak i bracia przechodzą pewną przemianę wewnętrzną. To nie jest tak, że te wydarzenia, trudne doświadczenia nie mają wpływu na ich postawę, na ich zachowanie, na ich sposób myślenia, postrzegania. Stopniowo, nie od razu, dzieje się właśnie ta wewnętrzna przemiana, zarówno w przypadku Józefa, jak i braci, która prowadzi do tego, że ostatecznie koniec Księgi Rodzaju, to jest przepiękny happy end, w którym bracia są pojednani, w którym bracia żyją razem w zgodzie, w ziemi, która obfituje. Pan Bóg rzeczywiście wszystko doprowadził do takiego finału szczęśliwego, pełnego pokoju, radości, ale właśnie z jednej strony musiało dojść do pewnych kryzysów, musiało dojść do pewnych sytuacji, w których wyszły na jaw zapatrywania czy sposób postrzegania przez poszczególnych braci siebie nawzajem. Też trudne sytuacje, które zmotywowały ich do naprawy, czy stanięcia w prawdzie, czy przyznania się do pewnych błędów i ostatecznie właśnie ta szczęśliwość, którą Pan Bóg im zaoferował.
No my już tu o happy endzie, a tu jeszcze parę doświadczeń, które się okażą naprawdę bardzo trudne, zarówno dla braci Józefa, dla ojca Jakuba, który bardzo ciężko przeżywa sytuację. Dostaje informację, że syn nie żyje, tak? No i samego Józefa. Wróćmy do tej studni. Józef płacze zapewne, jest mu bardzo smutno, przykro, nie wie, co się z nim stanie. Bracia się zastanawiają, tam też w nich samych toczy się walka, co zrobić. To jest długi dialog, czy zabić, czy nie.
Część braci chciała, żeby właśnie ostatecznie rozwiązać tak zwany problem Józefa, natomiast Ruben stanął po jego stronie i proponował, żeby właśnie go sprzedać. I ostatecznie doszło właśnie do tej sprzedaży. Józef został wywieziony do Egiptu, gdzie też jego los nie był od razu piękny i wspaniały. Seria, można powiedzieć, na początku tej historii widzimy serię niepowodzeń, serię właśnie jakichś trudnych sytuacji. Potem, jeżeli chodzi o samego Józefa, kiedy już znowu tutaj trochę do przodu przejdę, kiedy zostanie wywyższony przez samego Faraona, kiedy stanie się taką prawą ręką Faraona w Egipcie, sam Józef już będzie miał się, można powiedzieć, dobrze od strony materialnej, od strony blasku, który od niego bił, z jego ubrań, z jego posiadanych rzeczy i tak dalej. Wszyscy dawali mu cześć, nawet przed nim wszedł specjalny sługa, który krzyczał po egipsku: uwaga, uwaga, oto idzie ważny człowiek. Natomiast był to Józef, który wewnętrznie był niepełny, można powiedzieć. powiedzieć, zewnętrznie miał się dobrze, to bogactwo, ta przychylność ze strony faraona, nawet odnalazł się dosyć dobrze w kulturze egipskiej. Gdy uważnie czytamy tę księgę, to widzimy, że przejmuje wiele zwyczajów, wiele charakterystycznych cech dla tej kultury, wdraża w swoje życie. Natomiast to cały czas jest Józef, który jest pozbawiony rodziny, pozbawiony takich najbardziej podstawowych relacji, w tym momencie nieobecnych w jego życiu.
Zanim jednak ten blichtr i sława i chwała, to jednak zostaje sprzedany jako niewolnik. Kim był niewolnik w tamtych czasach?
Niewolnik był rzeczą. Rzeczą, którą można było się dowolnie posługiwać. Można było nią przestawiać, tak jak się przestawia, nie wiem, dzbanki na stole. Można było wydawać dowolne polecenie niewolnikowi. Oczywiście też pośród niewolników istniała pewna hierarchia. To nie było tak, że wszyscy pracowali w kamieniołomach, czy wszyscy już w trochę późniejszych czasach pracowali jako jacyś gladiatorzy, zabijali się nawzajem. Bywali niewolnicy, którzy cieszyli się przychylnością ze strony swojego pana, to znaczy pan pozwalał im mieszkać w tym samym domu, zajmować się na przykład dziećmi, wychowywać te dzieci, czasami nawet prowadzić rachunki danego domu, ale w każdej chwili ten los mógł się odmienić i pan mógł zmieniać zdanie dowoli wobec poszczególnych niewolników i nikt go za to nie karał, czy nawet czy nie nagradzał za przychylność czy brak przychylności. Po prostu on miał do tego prawo, by dowolnie rozporządzać niewolnikiem, więc niewolnik to był rzeczywiście ktoś pozbawiony absolutnie wolności, zwłaszcza pod tym zewnętrznym kątem.
Jednak czytamy w Księdze Rodzaju w 39 rozdziale. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze. I był w domu swego pana Egipcjanina. No i później dalej czytamy, że pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i że mu się wiedzie, dlatego Józef coraz większe stanowiska zyskiwał. Kluczowe jest to zdanie. Pan był z Józefem. Co to oznacza?
Początkowo nawet patrząc z perspektywy Nowego Testamentu można powiedzieć, że chodzi o to, iż Bóg nie opuścił Józefa. Wszedł razem z nim w tą trudną sytuację, w to trudne doświadczenie. Ale z drugiej strony, czytając szczegóły tego opowiadania, widzimy, że to ta Boża obecność obok Józefa, to wędrowanie przez jego życie razem właśnie z Józefem, skutkowała tym, iż Józef rzeczywiście cieszył się może nie tyle talentem, co inteligencją. Był rzeczywiście osobą, która była niesamowicie mądra. Gdy czytamy o nim, że potrafi tłumaczyć sny, że potrafi interpretować to, co komuś się przyśniło, czy jemu samemu, co się przyśniło, to chodzi tutaj nie tyle o jakieś magiczne wejście w rzeczywistość snów, ale chodzi właśnie o mądrość rozsądzania, mądrość analizowania, więc to, co był takim Bożym towarzyszeniem w przypadku Józefa, to przede wszystkim mądrość, którą Bóg go obdarzył. Mądrość, która przynosiła bardzo konkretne owoce, bo w każdej sytuacji, w której Józef się znajdował, czy to była trudna sytuacja w domu zarządcy faraona Potifara, czy to było więzienie, w którym został przez moment przetrzymywany, w każdej z tych sytuacji ta mądrość, którą otrzymał od Boga, wyprowadzała go, można powiedzieć, na prostą.
Życie Józefa, można powiedzieć, w pewnym momencie, w pewnej sytuacji było na tej prostej. Miał swoje powodzenie. Pojawiła się pewna kobieta, dzięki której no, to całe zewnętrze Józefa, to jego życie zostało zniszczone. Ale to też ciekawa sytuacja, bo patrząc przez ten pryzmat, o którym ksiądz mówi, że Bóg wszedł w tą trudną sytuację razem z Józefem. My dzisiaj często myślimy, że Boga w naszych trudnych sytuacjach nie ma. Wręcz go oskarżamy o to, że on jest winny tej sytuacji, że ktoś umarł, że ktoś zachorował, że coś się tam wydarzyło, że czegoś nie ma, że czegoś brakuje.
Rozmawialiśmy przed programem o tym, co ostatnio wydarzyło się na jednym z wykładów, kiedy to właśnie tłumaczyłem klerykom trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Dla nich było wielkim zaskoczeniem to, że ten trzeci rozdział mówiący o grzechu pierwszych ludzi jest apologią samego Boga, nie? Że nie Pan Bóg jest źródłem zła, nie Pan Bóg jest źródłem jakiegoś przekleństwa, czy cierpienia, czy śmierci, które pojawiają się w życiu człowieka, ale to właśnie to wszystko jest skutkiem ludzkiego nieposłuszeństwa, ludzkiego grzechu. Podobnie właśnie w historii Józefa widzimy to, że źródłem kolejnych trudnych doświadczeń w przypadku Józefa, ale także całej jego rodziny jest nie tyle właśnie Pan Bóg, który się mści, czy próbuje w jakiś sposób korygować myślenie i tak dalej, ale właśnie człowiek, który nie idzie prostymi ścieżkami, człowiek, który próbuje kombinować, człowiek, który próbuje dać upust swoim pożądaniom. To, co na przykład dzieje się w domu zarządcy faraona, gdzie Józef został przyjęty i był poważany nawet przez swojego pana, a więc próba uwiedzenia ze strony żony Potifara, to właśnie jest sytuacja obrazująca właśnie ten mechanizm. Przyszłe więzienie, do którego trafi Józef, to znowu nie jest doświadczenie zesłane przez Pana Boga, ale wynik tego, że ktoś zapałał żądzą, ktoś właśnie kogoś zapragnął, ktoś próbował właśnie kogoś sobie podporządkować. No tutaj Józef jawi się nam jako mąż cnotliwy, nie dający właśnie uwagi zalotom żony Potifara. Natomiast no, cały mechanizm skutków zła, skutków grzechu bardzo wyraźnie uwidacznia się w jego późniejszym pobycie w więzieniu.
Czyli Bóg nie tylko dla wybranych, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, ale dla nas wszystkich. troszczy się, opiekuje nami wszystkimi. Mi się wydaje, że taka duża lekcja, jeśli chodzi o tę dosyć dramatyczną historię Józefa i jego rodziny.
Bardzo poważna lekcja. Często może o tym w takim zwykłym, codziennym życiu zapominamy, że jest ktoś, kto nam towarzyszy, jest ktoś, kto nas nie opuszcza w trudnych momentach, jest ktoś, kto też swoimi drogami prowadzi nas ku szczęściu. Bo tak po ludzku patrząc, no to należałoby teraz ocenić to, że Józef rozeznał sny Faraona, zabezpieczył Egipt, no ale czemu właśnie Pan Bóg nie zapobiegł głodowi w Kanaanie? Dlaczego właśnie nie było jakiegoś ostrzeżenia dla tych, którzy mieszkają w Kanaanie, w tym dla rodziny Józefa? Nie wiemy dlaczego. Możemy z perspektywy zakończenia tej historii dopowiedzieć, że może dlatego, że Pan Bóg chciał dokonać przemiany w sercach wszystkich braci, włącznie też z Józefem.
I połączyć rodzinę.
Połączyć rodzinę, zgadza się. Może to wszystko miało służyć jako taki przykład dla późniejszego Izraela, który też rozdarty różnymi konfliktami miał zobaczyć, że jest możliwe pojednanie z perspektywy czasu. Tego nie wiemy, co jest takim dokładnym wyjaśnieniem różnych historii, wydarzeń, które mają miejsce, czy to w życiu bohaterów biblijnych, czy w naszym życiu. Natomiast ta opowieść pokazuje nam, że jaki był ten sens nie był, on zawsze jest wyrazem troski Boga. Coś Bóg chce osiągnąć, coś chce dać człowiekowi, chce jakiejś przemiany, jakiegoś nawrócenia, mówiąc już takim językiem teologicznym.
Zanim dojdzie do tego owego pojednania, spotkania z całą rodziną, no to jeszcze po drodze więzienie, w które znowu wpadł Józef dzięki właśnie owej żonie Potifara, która złożyła na niego fałszywe oskarżenie. To więzienie tak naprawdę okazuje się błogosławieństwem dla dwóch sług Faraona. Właśnie w związku z tym, że Józef miał dar tłumaczenia snów.
Po raz kolejny ujawnia się ta zdolność, którą charakteryzował się Józef. W pewnym momencie do tego samego więzienia zostali wtrąceni ci, którzy byli takimi najbliższymi sługami Faraona. Każdemu z nich przyśnił się sen, który został zinterpretowany przez Józefa, więc widzimy, że to obdarowanie, ta mądrość, którą cieszył się Józef, ona w jakiś sposób też promieniowała na otoczenie. To nie było tylko coś, co jemu miało przysłużyć się, ale właśnie w tym przypadku, tym właśnie Egipcjanom, którzy, można powiedzieć, byli osobami obcymi, w żaden sposób niezwiązanymi z narodem wybranym, czy z potomstwem abrahamowym, a jednak ta interpretacja snów okazała się właściwa i to błogosławieństwo, którym cieszył się Józef, także dotknęło przynajmniej jednego z nich.
Ta historia więzienna to niejako krótka w całej Księdze Rodzaju, natomiast też uczy mnie na przykład osobiście tego, żeby pamiętać, że chociaż Józef był obdarowany tym, że umiał tłumaczyć sny, ja tego nie umiem, natomiast w każdej trudnej sytuacji, która gdzieś mnie dotyka, doświadczam Bożej łaski, kiedy się zwracam o pomoc i opiekę. I wiem, że Bóg jest i wiem, że wyciąga i pomaga. Także tu można sobie zadać pytanie, no tak, Józef sobie poradził, bo miał taki fajny dar, umiał to przetłumaczyć, no i dzięki temu stało się, jak się stało, tak? My też mamy takie dary, to jest łaska Boża, którą otrzymujemy za darmo i w tej łasce możemy się zanurzać i możemy nią żyć. I to też jest duży dar od Boga, którym tak naprawdę na co dzień chyba słabo się pamięta. Raczej pojawiają się te emocje, które powodują takie, a nie inne wybuchy czy eskalacje. O tej łasce się jakoś tak myśli dopiero na końcu, kiedy człowiek już taki troszeczkę stanowany, uspokojony i zwraca się do Boga o pomoc.
Wydaje mi się, że ta nasza świadomość łaski Bożej, która nam towarzyszy i obecności Pana Boga w naszym życiu zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób rozwija się nasza wiara. Czy ona rzeczywiście jest taką dynamiczną rzeczywistością, rozwijającą się aktywnie, świadomie przez nas przeżywaną, czy jest właśnie traktowana jest jako taki dodatek do naszego życia, coś, co w krytycznym momencie ma nas zabezpieczyć, natomiast na co dzień nie za bardzo wchodzimy w relacji z Panem Bogiem. Ostatnio słuchałem jednej z kateches, w której było zadane pytanie, bardzo takie wyraźne pytanie, zanim w ogóle katecheza się rozpoczęła, ona dotyczyła modlitwy, a więc też takiego bardzo wyraźnego aspektu wiary, życia chrześcijańskiego. Zanim rozpoczęła się katecheza, prelegent powiedział, czy zadał pytanie, jak wygląda twoja relacja z Jezusem? Kim dla ciebie jest Jezus? Czy relacjonujesz się z Nim? Czy wchodzisz z Nim właśnie w taki miłosny dialog? Czy próbujesz codziennie jakoś odkryć Go w swoim życiu? Czy w radości, czy w smutku, próbujesz to wszystko przeżywać w jedności razem z Nim. I to, wydaje mi się, jest taki klucz do tego, by żyć łaską na co dzień, by żyć właśnie tym obdarowaniem ze strony Pana Boga. To świadome szukanie, odkrywanie Boga. Często też przez teologów czy przez kaznodziejów jest to określane takim właśnie wychodzeniem na poszukiwanie. Każdego dnia wychodzę na poszukiwanie Boga. Chcę Go na nowo spotkać, chcę na nowo usłyszeć Jego słowo, chcę na nowo zanurzyć się w Jego miłości.
I przejdźmy do dalszej historii, bo tu po raz drugi Józef interpretuje sen, tym razem Faraona. Faraon miał dosyć ciekawe te sny, związane i z krowami tłustymi, i chudymi, i z kłosami zboża. Więc naprawdę sny takie do interpretacji jak najbardziej.
Tutaj trzeba też dodać, że sny i czy interpretacja snów było czymś stale obecnym na dworze faraona. Całe, można powiedzieć, tabuny zajmowały się tłumaczeniem, interpretacją snów, jeżeli chodzi o te sny, które przetłumaczył ostatecznie Józef. Nadworni, wróżbici czy interpretatorzy nie byli w stanie tego ugryźć, że tak powiem, nie byli w stanie tego wytłumaczyć. Dopiero właśnie Józef pojawił się jako ten, który był w stanie podać właściwą interpretację, ten właśnie to ostrzeżenie, które Pan Bóg daje faraonowi, całemu Egiptowi o nadchodzących latach głodu. Dokładnie czytamy w 25 wersecie, w 41 rozdziale. Sen twój o faraonie jest jeden i ten sam. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie. 7 krów pięknych to 7 lat i 7 kłosów pięknych to też 7 lat. Jest to bowiem jeden i ten sam sen. Ważne jest to, co pojawia się na samym początku. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie. To, co też mówiliśmy wcześniej. Pan Bóg także wobec Egiptu ma pewne plany, ma też jakąś historię, którą próbuje z Egiptem robić. Ta mądrość, interpretacja słów, którą widzimy w Józefie, posłużyła właśnie, ażeby Egipt został ocalony przed głodem, w wyniku czego także ocalona przed głodem została rodzina Józefa, jego bracia, jego ojciec Jakub, więc potomkowie Abrahama zostali ocaleni.
Po latach więzienia faraon uznaje, że Józef dość dobrze zinterpretował ten sen. Znów Józef dostaje rozmaite godności, ma zająć się zbieraniem zboża, czyli położono w nim znowu dużą ufność, nadzieję, no i dano mu wysokie stanowisko. I Józef jakby zaczynał życie od nowa po wyjściu z więzienia.
Tak, ale to już jest trochę inny Józef, ponieważ ten wcześniejszy Józef z dzieciństwa, że tak powiem, jeszcze z domu jego ojca, to Józef, który chełpił się swoim wybraniem, swoim obdarowaniem, swoją wyjątkowością. Natomiast ten Józef, który potem się pojawia, wywyższony przez faraona, to jest Józef, który, przynajmniej z relacji biblijnych to wynika, który nie korzysta ze swoich przywilejów dla siebie. To nie jest ktoś, kto się chełpi swoim wywyższeniem, to nie jest ktoś, kto kogoś poniża, to nie jest ktoś, kto korzysta, ciągnie pod siebie i tak dalej. Mało tego, kiedy pojawiają się na horyzoncie jego bracia, patrząc na tego starego z przeszłości Józefa, można by było pomyśleć, że będzie chciał się na nich zemścić, bo on jest wybrany, on jest tutaj pępkiem świata. Natomiast ten Józef etapami, ale próbuje właśnie pojednać się z braćmi, próbuje dotrzeć do ich serca, próbuje też tej swojej mądrości, którą się charakteryzował, pomóc im stanąć w prawdzie, przyznać się do swoich win. To jest już inny Józef. To jest Józef, który został doświadczony przez te krytyczne momenty, ale też, który przeszedł pewien dynamizm, pewien rozwój. Też jakieś dobro wewnątrz jego się dokonało.
My ciągle o Józefie, a w tle jest dom i tam w tym domu dużo się dzieje.
Zgadza się. Ten głód, o którym wspominaliśmy, który naznaczył Kanaan w latach głodu, nie tylko ten głód dotykał Egiptu. To jest też czas, kiedy Jakub, ojciec wszystkich 12 braci, w dalszym ciągu przeżywa utratę Józefa. Bardzo boi się utracić Beniamina, drugiego z umiłowanych synów. Wszystko robi, ażeby właśnie zapobiec jakimś katastrofom, które mogłyby dotknąć to umiłowane potomstwo. I w momencie, kiedy pojawia się głód, wysyła, ale nie wszystkich synów, tylko wysyła 10 synów, Beniamina zostawia przy sobie, do Egiptu, żeby przywieźli, zakupili zboże, przywieźli je do kraju.
Wiemy też, że bracia Józefa też przeżywali w dalszym ciągu w sercu tą katastrofę, w cudzysłowie, że oni o tym nie zapomnieli i ciężko było im z tą myślą żyć, że oni ciągle rozmyślają gdzieś i z tyłu ich głowy jest ta myśl, że zrobiliśmy źle.
Wcześniej mówiłem o tym, że etapami Józef pomaga braciom stanąć w prawdzie i tak rzeczywiście się dzieje. Kilkukrotnie bracia przybywają do Egiptu, żeby zaopatrzyć się w zboże, ponieważ te 7 lat głodu to jednak dosyć długi okres czasu i nie za pierwszym razem udaje się braciom pojednać. Za pierwszym razem Józef prosi, żeby bracia zostawili jednego z nich, Symeona, który będzie, można powiedzieć, takim zabezpieczeniem i oni to robią zupełnie tak bez jakiegoś większego żalu. Cieszą się, można powiedzieć, z tego, że oni sami, im się samym udało ratować, upiekło, nie? Natomiast, że Symeona stracili, a trudno, nie? Natomiast w momencie, kiedy Józef zażądał od nich kolejnym razem, ażeby przyprowadzili ze sobą Beniamina, tego umiłowanego syna Jakuba, no to wtedy właśnie pojawiają się schody, wtedy już właśnie pojawia się ta głębsza refleksja, wtedy już też sam Jakub chroni się przed tym, ażeby wysłać swojego syna, nie chce początkowo tego zrobić, ostatecznie przyzwala na to jednak, że bracia są świadomi tego, że jeżeli tym razem stracą Beniamina, to naprawdę bardzo mocno zranią swojego ojca, tak jak tutaj w tekście też jest napisane, przyczynią się do jego wejścia do Szeolu, nie? Przyczynią się do jego śmierci. Tutaj możemy znaleźć taką inspirację dla nas, ponieważ my też czasami mamy na swoim koncie, czasami może nawet zawsze, niekoniecznie w takiej samej porcji, w takiej samej ilości, ale jakieś zło mamy na swoim koncie i to może w jakiś sposób być dla nas wyrzutem sumienia. Ważne jest, co z tym zrobimy. Ważne jest, czy właśnie jakoś próbujemy to przerobić, czy wpuścimy tutaj łaskę Bożą, czy wpuścimy tutaj zamysł Boży, już tak bardzo po chrześcijańsku mówiąc, czy pozwolimy, żeby Słowo Boże w jakiś sposób nas formowało na nowo, także w tym doświadczeniu popełnionego przez nas grzechu, czy będziemy zamknięci na ten Boży ratunek, czy gdzieś tam w konsekwencji nie skiśniemy sami w sobie właśnie w jakiejś zgryzocie, w jakimś wiecznym wyrzucaniu sobie swoich błędów. Czasami możemy spotkać takich ludzi, można doświadczyć tego w swoim życiu. Osoby, które przez dziesiątki lat wracają ciągle do tego samego błędu, nie potrafią iść do przodu, nie potrafią jakoś odnaleźć siebie w nowej rzeczywistości, tylko cały czas wracają.
Powoli docieramy do owego happy endu, bo jak się okazuje, Beniamin został przyprowadzony przed oblicze Józefa. Józef bardzo też gdzieś te swoje emocje chował, płakał gdzieś po kątach, dopiero później na samym końcu rozpłakał się przed wszystkimi i się niejako ujawnił. Natomiast ja jestem cały czas ciekawa, czytając tą historię, bo to tak, ona jest emocjonalna bardzo. Jakie emocje towarzyszyły Józefowi, kiedy w końcu rozpoznał swoich braci, kiedy tak, a nie inaczej z nimi postępował?
Możemy tylko domyślać się i próbować nazwać te emocje, które pojawiły się w jego sercu, natomiast sam sposób opisania jego postaci i tych wydarzeń, które mają miejsce, zwłaszcza pod koniec tego cyklu o Józefie, pokazuje nam, że rzeczywiście był osobą niezwykle emocjonalną i to wstrzymanie emocji na wodzy musiało go wiele kosztować. No ale z drugiej strony, to co już kilkukrotnie podkreślaliśmy, też osobą niesamowicie mądrą, więc on powstrzymywał swoje emocje, nie odkrywał się od razu przed braćmi, ponieważ chciał osiągnąć ten konkretny cele, chciał osiągnąć to pojednanie. Bez stanięcia w prawdzie ze strony braci to pojednanie tak naprawdę nie byłoby możliwe. Bez takiej też wewnętrznej przemiany, kiedy to już bracia nie cieszą się, że kolejny syn mógłby zginąć, zostać odebrany ojca, ale są sami gotowi postawić siebie na miejscu tego ewentualnego utraconego syna. Bez takiej przemiany to pojednanie nie byłoby możliwe, więc no, z pewnością, i to też autor biblijny podkreśla, Józef zagryza wargi, płacze gdzieś tam w samotności, jest gdzieś tam wewnętrznie rozdarty, nie? ale w tej swojej mądrości przeprowadza tą, można powiedzieć, rehabilitację serc swoich braci.
Józef daje się poznać braciom i wydaje się, że jest naprawdę już wszystko na swoim miejscu poukładane, ale jeszcze Józef nie spotkał się z ojcem.
To jest tak naprawdę ten happy end, który znajdujemy w tej historii. To rozdzielenie, które na początku ma miejsce, umiłowanego syna od ojca i pojednanie się po latach tych dwojga, co też zaskutkowało ostatecznie przetrwaniem całego właśnie potomstwa abrahamowego. Można powiedzieć, że historia Józefa jest takim też wstępem do tego, co znajdujemy później w pięciu księgach Mojżesza, włącznie z księgą wyjścia, kiedy to w Egipcie pojawiają się kilkaset lat później Izraelici, już nie jako naród, który jest chciany, poważany ze względu na ich przodka Józefa, ale pojawiają się jako naród niewolników. Ale zanim to nastąpi, to właśnie ten happy end, czyli nie tylko pojednanie się dwojga bardzo bliskich sobie osób, ale także przetrwanie całego narodu.
Bo cała rodzina zostaje sprowadzona do Egiptu i otrzymuje ziemię, na której mogą sobie mieszkać i spokojnie żyć.
Także przez faraona są przyjęci z wielką życzliwością, cały czas ze względu na zasługi Józefa. Dzięki temu, że Józef pozwolił ocalić Egipt, dzięki temu też początkowo rodzina Józefa cieszy się wieloma względami, łącznie właśnie z otrzymaniem ziemi, co nie jest takie proste w tamtych czasach.
Ksiądz wcześniej powiedział o relacji. Jaką macie relację z Jezusem, prawda? I tak mi się wydaje, patrząc na to, co w tej chwili robimy, że tak naprawdę na kanwie Słowa Bożego, które do nas mówi, i na kanwie tych wszystkich wielkich postaci, które są zakorzenione w Starym Testamencie, odnajdujemy coś dla siebie. I tak mi się to skojarzyło, może tak zwaną metodą dalekich skojarzeń, że chcąc rozpoznać swoje doświadczenia w Bogu i chcąc budować relacje w Nim, nie mamy wyjścia. My musimy sięgać do Słowa. Czy można kogoś poznać, kogo się nie zna? Najlepiej o Bogu mówi Słowo.
No niestety dosyć często zapominamy o tym, że to Słowo, które znajdujemy na kartach Pisma Świętego, to jest, jak to czasami określamy, Słowo żywe. To jest Słowo, które mimo, że ma 2000 czy nawet więcej lat, to jest Słowo, które cały czas na nowo przemawia. pojawia w życiu każdego, kto z tym słowem się spotyka, czy je czyta, czy je słyszy. Warto pamiętać o tym, że czy to w dziejach Starego Testamentu, w dziejach narodu wybranego, czy to w dziejach pierwotnego Kościoła, wiara była przekazywana właśnie poprzez słowo. To ojcowie w Starym Testamencie swoim synom przekazywali opowieść o wyjściu z Egiptu, wyprowadzeniu z tej mocy Faraona przez Boga, który jest Bogiem jedynym, który jest Bogiem tego narodu. To kolejne pokolenia chrześcijan słyszały dobrą nowinę z ust apostołów o Jezusie, który umarł na krzyżu, odkupił nasze grzechy i zmartwychwstał. Dopiero potem pojawiły się teksty, zarówno w przypadku Starego Testamentu, jak i w przypadku Nowego Testamentu. Najpierw była tradycja ustna, najpierw było ustne przepowiadanie, najpierw było właśnie spotykanie się z żywą opowieścią, świadectwem o zbawczym działaniu Pana Boga, dopiero potem to opowiadanie przybierało postać spisanego tekstu. Nawet na etapie już spisanego tekstu jest to tekst, który ciągle mówi, który ciągle próbuje do nas przemówić, dotknąć naszych serc i jeżeli z wiarą czytamy, czy słuchamy Bożego Słowa, to rzeczywiście, mimo że te historie mają tyle czasu i tak dawno się wydarzyły, to możemy zobaczyć, że rzeczywiście to są lustrzane historie. One bardzo mocno opowiadają o naszym życiu, pokazują nasze wnętrze, nasze historie, nasze doświadczenia, zamiary Pana Boga wobec nas, samego Pana Boga, wręcz takie przebogate, czyściutkie, bez żadnej skazy lustro, w którym można się przejrzeć.
No właśnie, pasjonujące jest to, o czym ksiądz mówi, że to była przekazywana tradycja ustna od Abrahama przez Izaaka, Jakuba. Jak silny w sobie wiarą musiał być Józef, który w bardzo trudnych okolicznościach życia, już abstrahując od jego pychy, zachowania, pozostał wierny Bogu. Można powiedzieć, patrząc na jego życie, że nie sprzeciwił się Bogu w niczym. I mógł mieć swoje słabsze chwile i wołać do Boga, cóżeś mi uczynił, ale jak pokazuje życie, kluczem zarówno postawy Abrahama, jak i Jakuba i Józefa jest ta wierność. Wierność temu, co usłyszeli. Skoro Bóg ojca, dziadka, pradziadka tak mówi, no to tak jest.
To musiał być mocny jako właśnie przekaz wiary ze strony tych, którzy żyli przede mną. Ale też tutaj należy nadmienić tą sytuację kryzysu, w którym był Józef, nie? Czasami właśnie my przypominamy takiego zachłysniętego sobą Józefa, który właśnie ma błogosławieństwo, któremu wiedzie się, który jest gdzieś tam w centrum uwagi swojego ojca i my też właśnie jesteśmy zadowoleni swojego życia. Może gdzieś tam chcielibyśmy, żeby coś więcej się w nim wydarzało, jeżeli chodzi o nasz świat ducha, ale generalnie jesteśmy zadowoleni, jest fajnie, jest dobrze i dopóki nie wejdziemy w jakiś kryzys, dopóty właśnie ten przekaz wiary, czy to Boże Słowo, ono nie będzie miało gdzie zakiełkować, nie? Ten kryzys, jakkolwiek byśmy go nie zdefiniowali, to trudne doświadczenie tego, że no jednak nie jestem pępkiem świata, nie jestem samowystarczalny. To jest moment, w którym czasami nasze zatwardziałe serce staje się taką pulchną, żyzną glebą, na której Boże Słowo może zakiełkować.
W tym kontekście można mówić, że kryzys to jest, można go potraktować jako szansę. Nie odejścia od Boga i nie powiedzenia Mu, że Ty jesteś winny tej sytuacji i mam Cię gdzieś, tylko Boże, co z tym mam zrobić? I jak mam dalej iść?
Na końcu są te happy endy, nawet jeżeli po drodze pojawiają się te etapy ciszy, jakiegoś właśnie takiego mroku. Też wielu świętych już z życia Kościoła, z dziejów Kościoła pokazuje nam, to jest czymś wręcz naturalnym, że w etapie rozwoju duchowego człowieka pojawiają się właśnie takie momenty, kiedy Bóg wydaje się być wycofany, wyciszony. To są etapy, w których też coś ma się wydarzyć, w których też ma w jakiś sposób zostać oczyszczona nasza wiara, jakaś ufność ma być jeszcze większa, rozwinięta. Więc bez względu na to, czy aktualnej naszej sytuacji, relacji do Pana Boga towarzyszą jakieś fajerwerki, czy jest to właśnie jakiś okres smuty, to gdzieś tam jest ostatecznie w Bożym planie i Bóg pomału lepi, tak jak z gliny wcześniej na samym początku lepi pierwszych ludzi, tak teraz właśnie lepi nas, nasze życie, naszą codzienność.
Żeby uczynić nas szczęśliwymi, bym dodała. Zostajemy przy Słowie Bożym i tak jak tydzień temu, tak i dzisiaj, to nasze takie adwentowe wielkie wyzwanie, żeby jednak otwierać karty Pisma Świętego, czytać owe historie nie tylko Starego Testamentu, ale i Nowego Testamentu, żeby po prostu poznać Boga i zobaczyć, jak On działa w historii świata i narodów też, przede wszystkim w historii naszego życia. A przed nami kolejna opowieść za tydzień. To takie pokłosie Egiptu będzie. Z tej szczęśliwości do takiego czasu posuchy porozmawiamy sobie o Mojżeszu. Tyle tylko powiem. A dziś przypomnę, moim i Państwa gościem był ksiądz Rafał Pietruczuk, biblista, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.